kucharska z Kopaszewa.
I wnet zaczęli wchodzić parami lokaje, roznoszący potrawy, barszcz, królewskim zwany, i rosół staropolski, sztucznie gotowany, do którego pan Wojski z dziwnymi sekrety wrzucił kilka perełek i sztukę monety. Taki rosół krew czyści i pokrzepia zdrowie. Dalej inne potrawy, a któż je wypowie? Kto zrozumie nieznane już za naszych czasów te półmiski kontuzów, arkasów, blemasów z ingrediencjami pomuchl, figatelów, cybetów, piżm, dragantów, pinelów, brunelów, owe ryby, łososie, suche dunajeckie, wyżyny, kawiary weneckie, tureckie, sztuki główne i sztuki podgłówne, łokietne, flądry i karpie ćwiki i karpie szlachetne. W końcu sekret kucharski. Ryba niekrojona, u głowy przysmażona, we środku pieczona, a mająca potrawkę z sosem u ogona.
Nie można kochać Polski, nie miłując jej obyczajów, krajobrazów, zapachów i smaków. Bo Polskę smakować można każdym kęsem, spijać jej różnorodność, karmić się jej historią. Mickiewicz w 1831 roku był spragniony polskości. Oderwany od rodzinnych korzeni, stron dzieciństwa, polskich krajobrazów. Oddalony od przyjaciół i krewnych w Wielkopolsce sycił się Polonią, jak sierota odzyskanym domem rodzinnym. Adam Turno, ekscentryczny oficer napoleoński, który spotkał w Łukowie poetę, wspominał.
Lubi zwyczaje narodowe aż do przesady. Uważał, aby w czasie Wigilii Bożego Narodzenia jedzono nasianie, aby słoma w kącie stała, żeby gwiazdka na włosie wisiała. Lubi tylko potrawy narodowe. Barszcz, kapustę, kiełbasy, czerninę, kluski. Wszystko to wciąga do narodowości. Jest nabożny, żegna się siadając i wstając od stołu, bywa na nabożeństwach.
Ten szczególny opis potraw, przedstawiony w narodowym poemacie Pan Tadeusz, narodził się właśnie w salach pałacu w Kopaszewie. W 12 księdze Wojski wyjaśnia generałowi Henrykowi Dąbrowskiemu, skąd czerpie wiedzę na temat dawnych polskich uczt i biesiad.
Nie, jaśnie wielmożny generale, nie jest to żaden kunszt bezbożny. Jest to pamiątka tylko owych biesiad sławnych, które dawano w domach panów starodawnych, gdy Polska używała szczęścia i potęgi. Com zrobił, tom wyczytał z tej tu oto księgi.
W ostatecznej wersji pana Tadeusza na tym urywa się wątek. Nie wiemy, jaką to księgę prezentował generałowi literacki strażnik narodowej tradycji. I dopiero trzeba zajrzeć do rękopisu.
Lecz Wojski kończył, kielich napełniając trunkiem. Książka dostała mi się szczególnym trefunkiem. Tę książkę, jako mówił mnie Bartek Dobrzyński, posiadał w Wielkopolsce naprzód pan Poniński. Nie ów Poniński łodzia, człowiek z brzydką sławą, co kraj przedawszy, umarł u Żyda pod ławą. Lecz Poniński, starosta, ten żyjąc wspaniale, podług tej książki dawał obiady i bale. Przed śmiercią zapisał ją sąsiadowi swemu, co mieszkał w Kopaszewie, panu Skurzewskiemu. Wreszcie książkę od pana Skurzewskiego żony dostał Bartek Dobrzyński, Prusakiem rzeczony, gdy gościł w Wielkopolsce. Jak zabytek drogi prawych zwyczajów, przywiózł ją w ojczyste progi, lecz mało ma kuchnię. Człowiek miernego stanu dał ją mnie. Niechaj służy wielmożnemu panu.
Adam Mickiewicz gościł w Kopaszewie u pani Honoraty Skórzewskiej w 1831 roku. Jak wspominają osoby, z którymi zetknął się wówczas w Wielkopolsce, w domu tym przywiązywano szczególną wagę do narodowych akcentów w ubiorze, wystroju wnętrz, tradycjach świątecznych, a także staropolskich potraw. Józef Bohdan Zaleski uważa nawet, że wielkopolskie dwory, atmosfera ziemiańska, obyczaje dały początek poematowi. Po drugiej stronie pałacu, zaraz za gościńcem, jest wspaniała platanowa aleja, za którą rozpościera się widok na okolice, jaka była natchnieniem dla genialnych strof wieszcza.
Słońce już gasło. Wieczór był ciepły i cichy. Okrąg niebios gdzieniegdzie chmurkami zasłany, u góry błękitnawy, na zachód różany. Chmurki wróżą pogodę, lekkie i świecące, tam jako trzody owiec na murawie śpiące, ówdzie nieco drobniejsze, stada cyranek. Na zachód obłok na kształt rąbkowych firanek, przejrzysty, sfałdowany, po wierzchu perłowy, po brzegach pozłacany, w głębi purpurowy. Jeszcze blaskiem zachodu tlił się i rozżarzał, aż powoli pożółkniał, zbladnął i poszarzał. Słońce spuściło głowę, obłok zasunęło i raz ciepłym powiewem westchnąwszy,